Do sali sesyjnej. Wszystkich Państwa z bliższych i dalszych kuluarów. Wznawiam posiedzenie Rady Miasta 27 sesji po przerwie. Pan sekretarz Stanisław Tam, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni.
Przepraszam jeszcze chwileczkę, czy mógłbym poprosić panów o kuluary albo w punkcie 9a. Przypominam, jesteśmy. Pan sekretarz, bardzo proszę.
Chciałbym przedstawić uzasadnienie dla negatywnej opinii, którą wyraził pan prezydent, o której poinformował przed przerwą pan przewodniczący. Poznański budżet obywatelski to przede wszystkim prowadzenie konsultacji społecznych, rozpoznawanie potrzeb mieszkańców i takie prowadzenie tego procesu, by było możliwe zrealizowanie projektów przyjętych do realizacji przez Radę Miasta. Od początku istnienia budżet obywatelski był tak skonstruowany, że nie jest to kolejny program grantowy dla rad osiedli, tylko program, który ma rozpoznawać inne potrzeby niż te, które były zdefiniowane jako zadania, które realizują poszczególne rady osiedli. Natomiast prowadzenie konsultacji społecznych jest wpisane w działania gabinetu prezydenta od wielu lat, jest realizowane właśnie przez gabinet prezydenta. Jest on wiodący we wspieraniu i organizowaniu procesów partycypacji społecznej, w tym konsultacji społecznych i poznańskiego budżetu obywatelskiego. Również posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji badań i analiz dotyczących potrzeb oraz postaw społecznych mieszkańców. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracowników gabinetu prezydenta pozwalają na sprawną realizację powierzonych im zadań z zakresu wspierania procesu partycypacji społecznej oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i ich aktywności społecznej i obywatelskiej. Ponadto zwracamy uwagę, że jest przedwczesne podejmowanie stanowiska przez Radę Miasta w tym zakresie, gdyż nie zostały zakończone postępowania sprawdzające przebieg realizacji tego zadania w minionych latach. Zgodnie z umową zawartą z firmą, która realizuje ewaluację budżetu obywatelskiego realizowanego w 2016 roku, gabinet rozpatruje ten wstępną wersję dokumentu, który przedstawiła firma wykonawcza, a firma będzie jeszcze ewentualne poprawki i uzupełnienia dokonywała w tym dokumencie. Stąd przedwczesne jest wyciąganie wniosków bez zakończenia tego postępowania ewaluacyjnego, a równocześnie jest prowadzone zadanie audytowe przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w zakresie właśnie zasad i sposobu organizacji i funkcjonowania budżetu obywatelskiego. I do czasu, gdy nie zakończy się to postępowanie, trudno wyciągać wnioski, jak zmienić i w jakim zakresie organizację procesu przyjmowania budżetu obywatelskiego. Ponadto Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych w sposób szczególny wspiera Rady Osiedla i w całym procesie uchwalania budżetu właściwie skupia się na opiniowaniu tych projektów przez poszczególne Rady Osiedli w zakresie, w jakim dotyczy to poszczególnych Rad Osiedli. Realizacja tego zadania przez Wydział Wspierania wymagałaby przekazania wzmocnienia kadrowego, także przeorganizowania tego wydziału i jest to zupełnie nowe zadanie, co szczególnie w tym momencie mogłoby się wiązać z dużym ryzykiem zakłócenia sprawnego przebiegu programu w roku bieżącym. z tego powodu została przygotowana negatywna opinia dla przyjęcia tego stanowiska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Tak na marginesie, to ja się zgłaszałam przed tym punktem, bo chciałabym i swoją drogą chciałabym, jak zakończymy ten punkt, poprosić o głos między punktami w pewnej sprawie. Dlatego po przerwie się zapisałam do głosu. Natomiast w tej chwili chciałabym poprzeć stanowisko przedstawione przez pana sekretarza. Ja jestem, jak państwo zdążyliście wszyscy zauważyć, osobą, która opowiada się za większą podmiotowością Rady Miasta, w ogóle podmiotowością władz uchwałodawczych, samorządowych. Te kompetencje są trochę zachwiane w kierunku władz wykonawczych w samym już ustawodawstwie. Natomiast w tej konkretnej sytuacji kompetencje są po stronie pana prezydenta, po stronie władzy wykonawczej, na czele której stoi prezydent miasta. I prezydent miasta decyduje o tym, która pozycja w budżecie będzie realizowana przez którą jednostkę, czy który wydział. Prezydent może podjąć decyzję, że nie wiem, że ja na przykład place zabaw będą realizowane, wydatek dotyczący placów zabaw będzie realizowany przez na przykład Wydział Oświaty, a nie przez Zarząd Zieleni. To są decyzje prezydenta i w tym wypadku prezydent zadecydował, że biuro prezydenta będzie realizowało pozycję, jaką jest budżet obywatelski. I Rada Miasta nie ma nic do tego. Rada Miasta to nie jest kompetencja Rady Miasta, żeby decydować, że ten wydatek będzie obsługiwany przez taki czy inny wydział. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. W imieniu prezydenta Jaśkowiaka proszę o zabranie głosu panią dyrektor Sylwię Stec. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jest mi niezwykle przykro, że osoby, które do tej pory nie angażowały się aktywnie w działalność obywatelską, chcą popsuć coś, co od kilku lat stanowi największą zdobycz demokracji lokalnej. Propozycja przeniesienia realizacji budżetu obywatelskiego do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta świadczy o tym, że ktoś, kto ją złożył, nie wie, na czym polega w istocie praca nad budżetem obywatelskim. W zeszłym roku po raz czwarty Urząd Miasta Poznania realizował poznański budżet obywatelski. Dopiero po raz czwarty. W dalszym ciągu jest to proces innowacyjny, który podlega nieustannym zmianom. Poznański budżet obywatelski 2016 to kwota zwiększona przez prezydenta Jaśkowiaka do 15 milionów złotych, które po raz pierwszy rozdysponowane były na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Po raz pierwszy również, zgodnie z opinią mieszkańców i organizacji społecznych, nie było zespołu dokonującego preselekcji projektów. To mieszkańcy również po raz pierwszy decydowali bezpośrednio o tym, na co chcą owe 15 milionów wydać. Poznański budżet obywatelski to 272 zgłoszone projekty, to 168 projektów poddanych głosowaniu, to ponad 73 tysiące głosujących i aż 38 wyłonionych projektów do realizacji. W poprzedniej edycji wszystkich projektów do głosowania było raptem 30. Po raz pierwszy udało się znacząco zredukować liczbę głosów nieważnych do 3,99%. To w poprzednich latach było ich odpowiednio 17% i 24%. Przy tak dużym projekcie zawsze pojawia się ryzyko błędów. W ostatniej edycji największym problemem okazała się kwestia pobierania papierowych kart do głosowania. O karty w hurtowych ilościach wnioskowały do gabinetu prezydenta nie tylko rady osiedli czy wnioskodawcy, ale także inne podmioty zewnętrzne, na przykład Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady. W tej sytuacji gabinet prezydenta podjął decyzję o wprowadzeniu limitu kart do głosowania, by zapobiec nieprawidłowościom i nadużyciom. Paradoksalnie, niezależnie od tego, jaką decyzję byśmy podjęli, to i tak tłumaczylibyśmy się albo z wprowadzenia limitu kart do głosowania, albo z zaniechania i przyzwolenia na nadużycia, które istnieją.
Przepraszam, pani dyrektor, ale mam wrażenie, że niesprawozdanie z budżetu obywatelskiego jest przedmiotem tej uchwały.
Ja chciałabym jednak dokończyć jeszcze troszkę, dobrze? Tak. To będzie w tym momencie, dochodzę już do sedna. Tak? W tej sytuacji uważam, że interes społeczny był zdecydowanie ważniejszy i takie też stanowisko wyrazili audytorzy, twierdząc, że podjęte działania były uzasadnione i świadczą o tym, że przyjęte systemowe rozwiązania były zbyt ogólne. Co więcej, z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że 77% osób głosujących w PBO ocenia ostatnią edycję pozytywnie, a 93% mieszkańców i 99% głosujących uważa, że budżet obywatelski to dobry pomysł. Realizowaliśmy ten budżet obywatelski na zasadach przyjętych przez poprzedni zarząd. Jak wskazał audyt, były to zasady ogólne i nieścisłe, jednak dołożyliśmy wszelkich starań, by ich realizacja była transparentna i oparta o zasadę społecznej decyzyjności i odpowiedzialności. Mówiąc o transparentności procesu, chcemy podkreślić zasadniczą różnicę. Proszę Państwa, to są karty do głosowania z tegorocznej edycji budżetu. Zachowaliśmy je, by umożliwić wgląd do nich i potwierdzenie poprawności głosowania. Natomiast karty z wcześniejszych edycji zostały zniszczone przez byłych pracowników Biura Prezydenta zaraz po wyborze pana Jacka Jaśkowiaka na prezydenta. I to jakby mówi samo za siebie. Nie możemy zawieść społecznego zaufania pokładanego w tym procesie i dlatego ostatnią edycję PBO cechuje transparentność, jakiej jeszcze do tej pory nie było. Dbając o transparentność, po raz pierwszy zleciliśmy tak szeroko zakrojoną ewaluację budżetu, obejmującą 990 osób. W ostatnim dniu ewaluacji swoje liczne uwagi przesłał nam jeden z radnych i również zostały one uwzględnione. Po raz pierwszy został przeprowadzony audyt PBO, dający nam także wytyczne do dalszych działań. W końcu, po raz pierwszy, została zaangażowana w tworzenie całego procesu strona społeczna. To bardzo ważny krok w stronę realizacji zasad partycypacji społecznej i tych wszystkich głosów i wytycznych nie można zignorować. W przeciwieństwie do moich poprzedników nie jestem tylko urzędniczką. Jestem osobą odpowiedzialną od maja ubiegłego roku za realizację PBO. Otrzymałam to zadanie do realizacji w trakcie jego trwania, gdy główne zasady i harmonogram działań zostały już określone. Moim celem było zrealizowanie tych założeń w sposób najlepszy z możliwych, z poszanowaniem zasad transparentności i społecznej współpracy. Mam doświadczenie wynikające z działalności w Radzie Osiedla, jak również w organizacjach pozarządowych. I dzięki niemu wiem, tak jak niektórzy z Państwa tutaj na tej sali, jakie bariery i ograniczenia natrafiają Rady Osiedli przy opiniowaniu i realizacji zadań w PBO. Wiem też, na co należy zwrócić uwagę, by ten proces usprawnić i sprawić, by zaangażowanie społeczne, ale również społeczna akceptacja działań urzędu były większe niż do tej pory. To są wyzwania, jakie teraz stoją przed gabinetem prezydenta i wszystkimi interesariuszami przy tworzeniu zasad do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego i temu teraz powinniśmy się poświęcić. Zachęcam wszystkich Państwa do prac w zespole, który będzie tworzył zasady tegorocznej edycji PBO. W mojej ocenie takie konstruktywne działania lepiej przełożą się na realizację tego zadania niż podjęcie planowanej uchwały. Bardzo dziękuję.
Pani radna Beata Urbańska, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni radni, ja mam spory problem tutaj z oceną tego projektu uchwały i mam wrażenie, że ten projekt uchwały ma wydźwięk przede wszystkim taki polityczny. Otóż mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy to budżet obywatelski, który teraz był realizowany przez ludzi związanych z prawem do miasta, nie spotkało się z akceptacją Platformy Obywatelskiej. Otóż Platforma Obywatelska wpada na genialny pomysł, aby ten budżet realizowany przez Wydział Wspierania, którego dyrektor jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, mi się to osobiście bardzo nie podoba, bo mamy 15, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To jest 15 milionów i zasady ustalania wydatkowania tych 15 milionów. I teraz mamy dwa kluby ze sobą niestety, ale walczą o to, zamiast współpracować, walczą. Mieszkańcy, a stracą na tym mieszkańcy, bo mieszkańcy będą mieli kolejny rok, będą o kolejny rok mieli większy problem z tym, jak te środki mają być wydatkowane. Tak, my nie ustalamy żadnych zasad, nie pracujemy nad tym budżetem, tylko to są przepychanki między prawem do miasta a Platformą Obywatelską. Czy tego chcemy? To jest coś strasznego, to co się dzisiaj tutaj wydarzy. I za chwilę będzie takie kukułcze jajo w postaci budżetu obywatelskiego wrzucone do Wydziału Wspierania, który świetnie pracuje, tylko że budżet pracuje dlatego, że tam pracownicy dzisiaj pracują z radami osiedli. To jest chory, to jest zły pomysł. Platforma Obywatelska i Prawo do Miasta. Źle się dzieje, że dzisiaj próbujecie przepychać się właśnie kosztem takich projektów jak budżet obywatelski.
Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, to jest moja pierwsza wypowiedź. Panie Przewodniczący, no jestem jako przewodniczący Klubu Zjednoczonej Lewicy w sporym problemie. Przypomnę Państwu, że porozumienie programowe podpisaliśmy z prezydentem miasta Poznania i z Platformą Obywatelską. Odczytuję to trochę tak, jak moja koleżanka klubowa Beata Urbańska, że tu niekoniecznie chodzi o budżet obywatelski, tu niekoniecznie chodzi o lepsze, efektywniejsze rozdysponowanie tych środków, tu raczej chodzi o pewnego pstryczka. No w moim przekonaniu można byłoby to dużo lepiej załatwić, niekoniecznie w formie uchwałodawczej. To pierwsza uwaga. Druga uwaga, Szanowni Państwo, ja w treści uzasadnienia nie doszukałem się jakiegokolwiek argumentu, który przemawiałby za podjęciem tej uchwały, bo jeżeli autor wprost pisze, że podczas ostatniej edycji pojawiło się szereg wątpliwości, a dalej pisze, że niezależnie od wyników kontroli wydaje się zasadna zmiana i przekierowania tych środków do innego wydziału, naprawdę nie wiem, o co chodzi. Może autor tegoż projektu by doprecyzował tak naprawdę, w czym rzecz, tak? Czy czekamy do wyników tej kontroli, czy też nie. Jeżeli uważamy, że zastrzeżenia co do rozdysponowania środków z ostatniej edycji nie miały żadnego znaczenia dla podjęcia tej decyzji uchwałodawczej, to po co w ogóle wspominać o tym w uzasadnieniu? No, prosiłbym tutaj o doprecyzowanie i jasne określenie tak naprawdę, jaki jest cel podjęcia tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym poddaję projekt uchwały 435/16 pod głosowanie. W punkcie 9a, przypominam, jesteśmy. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 24 głosy za, 2 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 9a. Przystępujemy do realizacji punktu 9b i myślę, że łącznie z punktem 9c. Czyli projekt uchwał 431 w sprawie zmiany w WPF-ie i... Aha, jeszcze nim to pan radny Tomasz Lewandowski, tak? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, przed 30 minutami zdaje się pojawił się na jednym z portali społecznościowych komunikat pana prezydenta o tym, że z dniem dzisiejszym, przepraszam, dzisiaj, poprawna forma językowa, dzisiaj przejmuje osobisty nadzór nad gospodarką odpadami. Jak mniemam, sytuacja wymaga debaty publicznej, przedstawienia wszystkich argumentów i informacji, co takiego dzieje się w gospodarce odpadami w Poznaniu. Jesteśmy winni pełną informację poznaniakom. W związku z tym wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad informacji prezydenta na temat sytuacji gospodarki odpadami w Poznaniu. Proszę o uwzględnienie tego punktu porządku obrad. No właśnie. Być może po podjęciu wszystkich punktów merytorycznych jeszcze przed informacjami.
No jest punkt 31, informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. To może w ramach tego punktu albo przy tym punkcie?
W ramach tego punktu, panie przewodniczący, z całą pewnością nie będzie uwzględniona informacja czy decyzja podjęta przez pana prezydenta dzisiaj, więc, bo także takie pisemne sprawozdanie radni dostają. Więc ja bym proponował ująć to w punkcie, po tym punkcie 28, a więc po projekcie uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działania prezydenta Poznania, przyjęcie programu drogowego miasta na lata 2016-2025.
Czyli 28c, punkt 28c. Informacja prezydenta o sytuacji...
Na temat sytuacji gospodarki odpadami w Poznaniu.
Dobrze. Czy jest głos przeciw? Pani radna Katarzyna Kretkowska jako głos przeciw się zgłosiła? Czy... Przepraszam, bo jest zgłoszenie.
Ja przypominam panu przewodniczącemu, że w poprzednim punkcie prosiłam o głos pomiędzy punktami, po zakończeniu poprzedniego punktu i kolejny raz zapisałam
się. Przepraszam, ja pytam w tej chwili...
Kolejny raz pan to zignorował, a teraz ironicznie mnie pan pyta, czy ja jestem przeciw. Ja czekam na głos pomiędzy punktami.
Dobrze, dziękuję uprzejmie za uprzejme wyjaśnienie. W takim razie nie ma głosu przeciw. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? To... Proszę? Dobrze. Głosujemy. Uzupełnienie porządku obrad o punkt 28c. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 8 za, 13 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada nie zgodziła się na uzupełnienie porządku o ten punkt. W takim razie, nim rozpoczniemy punkt dotyczący budżetu, pani radna Katarzyna Kretkowska. Ale trzeba nacisnąć guziczek. O, i teraz. Proszę włączyć mikrofon pani radnej Katarzynie Kretkowskiej.
Szanowni państwo radni i radne, pół godziny temu pojawiła się informacja o tym, że zmarła Zyta Gilowska. Zyta Gilowska była przez moment posłanką wybraną z miasta Poznania. Nie była osobą z mojej politycznej bajki, była posłanką Platformy Obywatelskiej, później była związana z PiS-em, ale chciałabym poprosić o uczczenie jej pamięci minutą ciszy. Dzisiaj zmarła po ciężkiej chorobie.
W takim razie rozumiem, że punkty 9b i c możemy zacząć teraz omawiać. Przed tą, rozumiem, że państwo radni nie mają nic przeciwko temu, że mówić o obu projektach łącznie. I rozumiem, że pan Tomasz Lipiński chciał dwa słowa powiedzieć albo trzy przed prezentacją pani skarbnik. Jeśli można, pani skarbnik, bardzo proszę.
Panie przewodniczący. Nie,
dziękuję bardzo. Pani skarbnik, przepraszam, ja tylko dosłownie dwa zdania, bo chciałbym państwu zaproponować takie rozwiązanie, które być może będzie korzystne dla tej niezbędnej zmiany w budżecie, którą musimy zrobić, żeby uspokoić RIO. W związku z czym miałbym prosić, żeby rozdzielić to na dwa głosowania. Jedno dotyczące tej części, nazwijmy ją PEKI i ZTM, a drugą dotyczącą tego kredytu, który musimy ujednolicić w WPF-ie i w uchwale budżetowej.
W tej chwili mi jest to trudno uczynić, bo to jest jeden projekt, w związku z tym powiedzmy, że jak się będzie dyskusja rozwijała, pewnie też pan prezydent będzie podejmował decyzję. Na razie posłuchajmy prezentacji. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w imieniu pana prezydenta przedstawię państwu zmiany, jakie proponujemy w obu projektach wywołanych przez pana przewodniczącego. Projekty, dodam tylko, że projekty zostały złożone w biurze Rady w dniu 29 marca. Natomiast zmiana proponowana w obu projektach jest tylko jedna. Związana jest ona z wprowadzeniem do planu finansowego Zarządu Transportu Miejskiego nowego zadania pod nazwą zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu nowych technologii. Na realizację tego zadania w 2016 roku zabezpieczamy kwotę 3 800 000, natomiast w roku 2017 kwotę 600 000 zł. Jako źródło sfinansowania obydwu kwot proponujemy w roku 2016 uruchomić wolne środki z rozliczenia lat poprzednich, natomiast w 2017 jako źródło proponujemy zmniejszenie rezerwy na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów unijnych. Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, tylko do tego projektu, zgłaszam autopoprawkę. Autopoprawką naprawiamy błąd wykazany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. RIO wykazała nam bowiem niezgodność w wysokości 206 tysięcy złotych pomiędzy pozycją rozchodów w budżecie miasta, a pozycją rozchodów ustaloną w wieloletniej prognozie finansowej też w zakresie roku 2016. Natomiast niezgodność tej pozycji wynika z tego, że w rozchodach w budżecie ujęliśmy kredyt spłacony już w roku 2015. Dlatego autopoprawką korygujemy pozycję rozchody w budżecie i jeżeli przyjmiecie Państwo tą zmianę, tą korektę, to zapewnimy tym samym spójność obydwu dokumentów i wyeliminujemy niezgodność zgłoszoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W imieniu Pana Prezydenta proszę o Wysoką Radę o przyjęcie zmian zaproponowanych w obu projektach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały o numerze 431, czyli dotyczący wieloletniej prognozy finansowej, był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Uzyskał negatywną opinię, 0 głosów za, 6 przeciw i 6 wstrzymujących. I identyczną opinię w tym samym stosunku głosów otrzymał ze strony Komisji projekt 432/16, czyli ten dotyczący zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2016. Oba projekty zostały też skierowane do Komisji Budżetu i Finansów, ale jak Państwo wiedzą z wcześniejszej wymiany zdań, Komisja wczoraj tych projektów nie opiniowała. W tej chwili zapytam, czy w imieniu Komisji ktoś z Państwa radnych chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Debatę otwieramy w takim razie. Pan radny Artur Różański. Chyba, że pan prezydent najpierw.
Pan dyrektor Wawrzyniak zaprezentowałby projekt, więc jeżeli jest w imieniu komisji, no to na pewno pan Różański, przewodniczący,
nie? Jeśli tak, to prosimy o tą prezentację. Jeśli... Przy czym też proszę wziąć pod uwagę to, że to już nie jest posiedzenie komisji, tylko posiedzenie rady, w związku z tym, żeby ta prezentacja dotyczyła najistotniejszych elementów.
Oczywiście, tak się postaram. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu Zarządu Transportu Miejskiego chciałbym przedstawić Państwu projekt zapewnienia ciągłości pracy, zwiększenia bezpieczeństwa systemów informatycznych, nowych technologii, tudzież systemu PK. W obliczu aktualnych problemów, awarii czy też incydentów, z którymi musimy się zmierzyć na co dzień, zwracamy Państwu tutaj uwagę na możliwość potencjalnego uszkodzenia systemu, w wyniku którego możemy mówić tutaj o utracie danych systemowych, nawet danych klientów. Niestety w chwili obecnej i przy aktualnym obciążeniu systemu informatycznego nie możemy zagwarantować świadczenia usług na bieżącym poziomie. Jak wiemy, jest on bardzo wysoki w tej chwili i zadowolenie również podróżnych jest duże, więc przykładam do tego ogromną wagę. Zwracam również uwagę, że wdrażanie nowej funkcjonalności w obecnie funkcjonujący system, tak jak karta rodziny dużej, system park and ride czy rower miejski, niestety są obarczone bardzo dużym ryzykiem i na tą chwilę nie rekomendujemy bez rozwinięcia tego systemu, tej implementacji. Niestety musimy tutaj jasno sobie powiedzieć, że grozi nam nawet katastrofa technologiczna w tym momencie, całkowite przerwanie świadczenia usług systemu PK. Żeby temu zapobiec, przedstawiamy Państwu dwa elementy, które należy wdrożyć w systemie PK. To jest dla zachowania ciągłości pracy tego systemu to zbudowanie zapasowego, profesjonalnego centrum przetwarzania danych. objęcie monitoringiem wszystkich systemów usług, systemów informatycznych, również tych systemów zintegrowanych, stworzenie interfejsu do personalizacji kart, która jest potrzebna w przypadku awarii maszyny, która teraz pracuje w ZTM-ie, oraz drugi moduł, czyli zwiększenie bezpieczeństwa tego systemu. Niestety system bezpieczeństwa kopii zapasowych, czy tak zwanego backupu i archiwizacji danych, obejmuje tylko podstawowe funkcje, te kluczowe z punktu widzenia obsługi klienta i zabezpieczenia jego danych. Jako zapasowe centrum przetwarzania danych mówimy tutaj o zakupieniu pełnej infrastruktury oraz oprogramowania, które w przypadku utraty połączenia, awarii bądź innych niepożądanych skutków w centrum zapasowym pozwoli nam na przełączenie się między tymi ośrodkami w sposób niezauważalny dla podróżującego i pozwoli na dalsze świadczenie pracy. Również prace konserwacyjne, naprawcze tego systemu nie będą powodowały przerwania usługi dla osób podróżujących komunikacją miejską. Monitoring systemów informatycznych jest to narzędzie, które pozwoli nam uniknąć awarii i zareagować znacznie wcześniej. Już w przypadku pojawienia się jakiekolwiek zagrożenia dostają odpowiednie informacje administratorzy systemów informatycznych i podejmują niezwłocznie pracę, bądź to sami, bądź przy udziale vendorów czy innych usługodawców zaangażowanych w projekt informatyczny PK. Budowa interfejsu personalizacji karty, jak wspomniałem, zabezpiecza nas przed brakiem możliwości wydawania kart PK w momencie awarii systemów Matika, która znajduje się w ZTM-ie i służy do produkcji kart PK. Jeśli chodzi o system kopii zapasowych i system kopii bezpieczeństwa, jest to istotny system z punktu widzenia bezpieczeństwa danych podróżnych i systemów informatycznych. Z racji tego, że zabezpiecza on nam poprzez tworzenie kopii zapasowych, tak zwanych obrazów systemu, zdjęcia systemu, aplikacji, danych całych klastrów, całych urządzeń informatycznych i w momencie awarii czy konieczności powrotu, nieudanej implementacji jakiejś usługi, możliwość odtworzenia stanu poprzedniego, czyli tego, który był ostatnio znany jako prawidłowo działająca usługa. Oczywiście serwery archiwizacyjne czy system archiwizacyjny będzie pozwalał na wieloletnie składowanie takich informacji na potrzeby późniejszych wdrożeń nowych technologii, na których będziemy mogli bazować oraz ewentualnie, jeśli zajdą takie wymogi prawne, również będziemy mogli się do tych danych odnieść. Jeśli chodzi o zakres inwestycyjny i harmonogram wydatkowania pieniędzy, tak jak pani skarbnik wspomniała, na 2016 rok jest to kwota 3 800 000 zł. W roku 2017 jest to kwota 600 000 zł. Chcemy tutaj również zwrócić uwagę na konieczność utrzymania systemu informatycznego PK, jak również wszystkich innych systemów informatycznych, czyli wsparcie pogwarancyjne. System PK wsparcie gwarancyjne traci na koniec marca przyszłego roku, czyli 2017 roku, więc żeby zapewnić ciągłość pracy i obsługi, musimy zadbać o wsparcie utrzymaniowe dla systemu PK, dla systemu transportowego, czyli utrzymanie wsparcia dla 4000 kasowników, 700 komputerów, również punkty sprzedaży biletów musimy objąć takim wsparciem. Oczywiście przedłużenie licencji dla nowo rozwijanych, czy to serwerów wirtualizacyjnych, czy różnych innych usług wymagają zakupienia, rozszerzenia licencji oraz wykupienia wsparcia pogwarancyjnego dla samych urządzeń. Kwota przewidziana jest to kwota 1 650 000 na okres w latach 2017, natomiast w latach 2018 i 2019 wydatkujemy tylko utrzymanie pogwarancyjne systemu informatycznego, ponieważ przedłużenie licencji i wsparcie gwarancyjne systemu informatycznego jest płatne jednorazowo i zapewnia nam ciągłość pracy czy ciągłość wsparcia przez kolejne 3 lata. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Różański.
Szanowny panie prezydencie, po pierwsze, żeby było jasne, ja nie mam zastrzeżeń co do technicznej strony przedstawianego nam dzisiaj projektu.
Finansowo wygląda to dość wiarygodnie, na tyle również z ograniczonych informacji zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych do mnie dociera. Ma to ręce i nogi. Jedyne, co widzę, i tu oczekuję jasnej odpowiedzi, i to również niestety ludzie potwierdzają w nieoficjalnych informacjach, nie chcą tego powiedzieć oficjalnie, koszty, opis, wszelkiego rodzaju informacje wskazują na to, że tak naprawdę nie budujemy zapasowego centrum przetwarzania danych, tylko budujemy faktycznie to centrum przetwarzania danych, które ma przejąć główną funkcję, a to, co może tam zostało, będzie tym centrum zapasowym. Tak mi to wygląda. A zdanie, które pan dyrektor wygłosił na Komisji Gospodarki Komunalnej, że nie idzie na tym systemie zapuścić nawet takiego raportu, który by dał dane, kto dojeżdża z gmin, kto nie, bo to po całym dniu funkcjonowania pod wieczór zaowocowało zapaścią systemu, wskazuje na to, że te moje podejrzenia, że tak naprawdę budujemy główne centrum przetwarzania danych, bo to, co jest niewystarczające, są prawdziwe. Więc w związku z tym chciałbym uzyskać tutaj jasną informację. Jak jest rzeczywiście? Po drugie, ja na początku pomyślałem sobie, że no bo licząc się z tym, że uda się to dzisiaj jednak do porządku obrad wprowadzić i przygotowując się do zadania pytań, chciałem poprosić pana prezydenta o przekazanie i zaprezentowanie całej korespondencji, która od początku kadencji w tej kwestii następowała między Zarządem Transportu Miejskiego, panem wiceprezydentem, ewentualnie innymi jednostkami, które uczestniczyły w tym, nie wiem na ile PIM w tym uczestniczył, ale potem pomyślałem, że może zaoszczędzimy sobie roboty i zapytam po ludzku. Jak dostanę po ludzku odpowiedź, to może nie będę musiał potem tego wszystkiego czytać. I stąd pytam, panie prezydencie, ale naprawdę oczekuję uczciwej i szczerej odpowiedzi. Jak to się stało, że przez te półtora roku, czy tam może, no może troszkę mniej, nie wzbudziło nic panu podejrzeń, że nie zażądał pan audytu tego systemu, że przychodzi pan dzisiaj dopiero z tą informacją, że nie zastanowił się pan, jak to możliwe, że system, gdzie popełniono błąd? Na etapie pisania SIWZ-u, na etapie realizacji, na etapie odbiorów, czy może na etapie realizacji gwarancji? Ja nie mam dzisiaj takiej wiedzy i nie jestem w stanie tego stwierdzić. Ale ja jeszcze mogę sobie tą wiedzę odpuścić, tak? Natomiast pan, panie prezydencie, mam wrażenie, że nie może sobie tej wiedzy odpuścić, bo ona nie tylko, mi nie chodzi o jakieś, broń Boże, ja nie mam osobowości dochodzenia do tego, kto co tam zawalił i wysyłania do prokuratury, to nigdy nie była moja bajka. Natomiast chodzi o to, żeby nie popełniać tych błędów w przyszłości. I po drugie, żeby mieć też wiedzę, że naprawdę tym razem, ja oczywiście wierzę panu dyrektorowi, jasna, szczera twarz, mówi to, co myśli, ale ja jednak wolałbym mieć trochę więcej, żeby mieć pewność, że te pieniądze to są ostatnie pieniądze, które wkładamy w ten system i na jak długo one wystarczą. Więc chciałbym szczerze odpowiedzieć, dlaczego pan nie wpadł na to, żeby jednak ten audyt zrobić i kiedy pan powziął wiedzę, bo do mnie dochodziło już w połowie zeszłego roku, że do systemu, że tak mówiąc eufemistycznie, będzie trzeba dosypać kasy, tak? Że tam nie ma dużo rzeczy i że będzie trzeba tej kasy dosypać. Kiedy pan powziął tą wiedzę? Czemu nie dowiedzieliśmy się o tym na przykład na etapie konstruowania budżetu na ten rok, co wydawałoby się no, bardziej sensowne, tam jakieś systemy informatyczne również, co prawda rozumiem, do wewnętrznego użytku w ZTM-ie były wskazywane, więc wydawałoby się to przynajmniej zasadne, nie bylibyśmy zaskoczeni. I trzecie moje pytanie, które chciałbym uzyskać bardzo jasną odpowiedź. Czy są jakiekolwiek zapisy w umowie z dotychczasowym, z wykonawcą systemu, które by wskazywały, że te pieniądze, które mamy w tej chwili na to przeznaczyć, nie będą wydane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, które na przykład jesteśmy związani jakimiś umowami o prawach autorskich, o takich rzeczach i nie daj Boże będzie to realizował ten, który... No nie powiem, że spaprał, bo nie ma pewności, może zrobił to, co miał zrobić, a było źle zaplanowane, ale ten, który robił to, co robił do tej pory. Więc chciałbym wiedzieć, w jakim trybie to będzie wydatkowane, czy to będzie zupełnie nowy przetarg, zupełnie osobna rzecz, no bo też, to też ma jakieś znaczenie. Także trzy pytania, czy budujemy centrum zapasowe, czy tak naprawdę to główne. Dlaczego, panie prezydencie, nie było audytu i od kiedy pan wie, że te pieniądze będą potrzebne i kto będzie ewentualnie za te pieniądze to robił?
Dziękuję bardzo.
Okej, dobrze. Po kolei.
Dobrze, to Jeśli chodzi o zapasowe centrum przetwarzania danych, tak, potwierdzam, jest to zapasowe centrum przetwarzania danych, ponieważ stanowić ono będzie alternatywę dla tego, które znajduje się teraz w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego. Dlaczego zapasowe? Dlatego, że urządzenia, które zostały zastosowane i technologie pozwolą na jakby zaktywizowanie tych dwóch ośrodków jednocześnie. Więc z punktu widzenia przetwarzania danych one będą równoległe, ale będzie stanowiło zapasowe centrum dla systemu podstawowego. Więc z tego względu mówimy tutaj o zapasowym centrum przetwarzania danych. Tak. Nie, ponieważ system, który został tutaj wdrożony, ja pozwoliłem sobie przesłać tą informację również do pana radnego, powoduje tak zwane, nie chciałbym tu jakoś w technikalia mocno wchodzić, ale tak zwane balansowanie obciążenia serwerów i macierzy, które w systemie podstawowym będzie generowało raporty podstawowe. Tutaj, jeśli chodzi o duże raporty, była sugestia implementacji hurtowni danych w tak zwanym rozwiązaniu Big Data, ale raporty, które będą mogły być generowane w sposób szybki, bezproblemowy, tak jak pan tutaj raczył zauważyć, osób, które mają kartę PK i poruszają się w mieście, a które poruszają się poza granicami miasta Poznania, nie mogliśmy go w tym momencie wygenerować. Tak proste raporty, one oczywiście będą generowane w centrum podstawowym. Niemniej
chociaż
jednak,
ja chciałbym zwrócić uwagę, tak? Trochę z boku, że we współczesnych rozwiązaniach bezpieczeństwa, tam gdzie mówi się o backupach i zabezpieczeniu, ginie trochę pojęcie systemu podstawowego i zabezpieczającego, bowiem raczej na obu systemach równocześnie trwają prace i system dzieli pracę na różne jednostki. Na obu są w czasie rzeczywistym dwie funkcjonalne kopie i to jest tak naprawdę rozwiązanie współczesne. Czyli tak, do tego trzeba byłoby dążyć.
Tak, oczywiście do tego właśnie dążymy, o tym mówię, ale w nomenklaturze informatycznej niestety funkcjonuje cały czas pojęcie zapasowego centrum przetwarzania danych, więc tutaj do tego się pozwoliłem odnieść. O środowisku instytucyjnym. Drugie pytanie, nie wiem, czy tutaj pan prezydent tak chciał jeszcze zabrać głos.
Tak. Czy podnieśmy to, a pan prezydent w międzyczasie?
O, już teraz. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pierwsze, być może, znaczy na drugie i na trzecie pytanie pana radnego Różańskiego, wiedzę o istotnych problemach wynikających z możliwą destabilizacją systemu PK otrzymaliśmy na etapie konstruowania budżetu na rok 2016. Jednak projekt przez Zarząd Transportu Miejskiego był źle przygotowany, źle wytłumaczony i nie przeszedł ogniwa weryfikacji, jakim jest komitet sterujący. W związku z tym nie pojawił się ten projekt w budżecie na rok 2016. Uznaliśmy, że kolejnym momentem, w którym mieliśmy poprosić państwa radnych o te środki, jest kolejna zmiana budżetu. Była to poprzednia sesja i tutaj w trybie pewnego domysłu, tak, że to są jednak zmiany budżetowe i na tym etapie, czy w tej procedurze te problemy powinny być tłumaczone państwu radnym, no taką strategię przyjęliśmy. Być może była to strategia błędna, być może już na etapie budżetu 2016, formułowania budżetu 2016, czy w trakcie procedur związanych chociażby z pracą Komisji Gospodarki Komunalnej, taka informacja powinna państwu radnym być przekazana. No nie została, tak. Trudno mi powiedzieć, czy to jest aż tak poważny błąd, natomiast no, to jest wyjaśnienie i też dosyć precyzyjne określenie wiedzy, którą posiadłem. Natomiast trzecie pytanie, być może też... Panie przewodniczący, w momencie, w którym okazało się, że projekt jest źle przygotowany, sami zleciliśmy opracowanie tego, co w tej chwili trzeba zrobić, uznając za kluczową naprawę tego systemu i jego bezpieczeństwo. Natomiast kwestia cofania się i weryfikacji tego, co działo się z tym całym projektem od 2007 roku, 2008, przechodząc przez koszmarny czas roku 2013 czy 2014. Oczywiście przyjmuję taką sugestię, zresztą ja nie sądzę, żeby była to kwestia gwarancji, tylko jest to kwestia błędnie spisanej specyfikacji, aczkolwiek tu też zachodzi pytanie, czy ta specyfikacja została błędnie spisana, czy systemy informatyczne przez lata rozwijając się w zupełnie innym kierunku niż to się działo, czy dodatkowe funkcjonalności, które zostały do systemu PK dokładane już poza rozstrzygnięciem pierwotnego przetargu, no doprowadziły do tego, że system w takim stanie jest, w jakim obecnie mamy tego świadomość. Natomiast oczywiście możemy się cofnąć, przyjmuję tą sugestię, ona zresztą została wyrażona przez pana przewodniczącego bardzo jasno podczas komisji gospodarki komunalnej. Dla nas w tej chwili priorytetem jest uzdrowienie tej sytuacji. Też zwracam uwagę, że w momencie, kiedy państwo radni przyznali środki dzisiaj, my tak naprawdę ten projekt zrealizujemy w październiku, w listopadzie, czy też na początku roku 2017, to się nie stanie od razu. Odpowiadając na pytanie, czy to się odbędzie w trybie przetargów, tak, tu oczywiście poproszę pana dyrektora o uzupełnienie. Jaki jest kierunek przekazania w przyszłości tych danych jednak dla usługodawców, którzy w systemie w chmurze będą obsługiwać systemy karty PK. Na dzień dzisiejszy uznajemy, że jest to niebezpieczne, systemy nie są dostosowane do tego, ale widząc ich rozwój prognozujemy, że takie przekazanie w roku za 2 do 3 lat mogłoby się odbyć. I tu zwracamy uwagę na to, że w którymś momencie i tak będą musiałyby być ponoszone przez miasto Poznań wydatki majątkowe związane z dodatkowym zakupem sprzętów, więc w tej chwili diagnozujemy wstępnie, że jednak będzie to bardziej korzystne w ramach jednak rozliczania usług z firmami, które takie usługi na rynku świadczą. W związku z tym możemy mieć do czynienia w przyszłych latach z tym, że jednak te wydatki majątkowe występować nie będą, natomiast być może nieznacznie, mam nadzieję, że nieznacznie, będą rosły jednak koszty związane z utrzymaniem tego systemu. Panie dyrektorze, poproszę o uzupełnienie ewentualnie trzeciej odpowiedzi. Tak.
Dobrze, to w kwestii uzupełnienia, jeśli chodzi o sposób wyboru wsparcia pogwarancyjnego dla samego systemu, tutaj niestety, no tak, niestety, musimy to powiedzieć, niestety takie świadczenia, czy taka płatność będzie, usługa realizowana przez obecnego dostawcę w trybie wolnej ręki z racji tego, że jest on jedynym posiadaczem kodów i ma wyłączność do oprogramowania. W tej chwili nie mamy możliwości otworzenia tego systemu, nie jesteśmy posiadaczami kodów, więc nad tym poniekąd ubolewamy, będziemy dążyli pewnie, żeby ta sytuacja się w najbliższym czasie zmieniła. Jeśli chodzi natomiast o zakup sprzętu i licencji, oczywiście będzie to przetarg otwarty, tak, w rozumieniu PZP. Także tutaj nie ma jakby zagrożenia czy konieczności wzięcia rozwiązania czy zakupu infrastruktury u jednego producenta. Jeszcze w uzupełnieniu chciałbym tylko dodać, jeśli bym mógł, jeśli chodzi o audyt, to audyt jest o tyle problematyczny w tej chwili, że system PK tak naprawdę to jest jeden ośrodek, jest to ośrodek, który jest ośrodkiem produkcyjnym. On nie ma instancji testowej i jakby powiedzmy pełnowartościowej, jest to coś, co zostało stworzone przez informatyków ZTM-u na potrzeby wdrażania prostszych jakby rozwiązań, ale wprowadzenie jakiegokolwiek podmiotu audytującego system PK na środowisko produkcyjne, no, byłoby trudne, delikatnie mówiąc, byłoby trudne. Pewnie jeśli rozwiniemy ten system i zostanie to wdrożone, to dla swojego własnego również spokoju oczywiście będą badane wydajności czy też bezpieczeństwo danych, co jest dla nas tutaj kluczowym elementem.
Tak, nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Tak, jeszcze coś? Jeszcze pan radny Artur Różański.
Ja tylko popieram głos zgłoszony przez pana radnego Lipińskiego, żeby rozdzielić sprawę autopoprawki, która jest niezbędna, od PEKI.
Ale w jaki sposób?
To już do zarządu, panie.
No bo nie mogę poddać pod głosowanie czegoś, co nie zostało w żaden sposób sformułowane. W związku z tym mógłbym poddać pod głosowanie, jeśli jakiś wniosek byłby przedstawiony, a ponieważ nie, będę przedstawiał projekt uchwały w całości. Pan Artur Radny Różański. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja tylko odniosłem się do pana głosu po wypowiedzi pana radnego Lipińskiego, że zarząd z przebiegu dyskusji będzie podejmował decyzję, więc ja tylko jako głos dyskusji poddaję, że również ta sugestia wydaje mi się słuszna.
Dziękuję. W takim razie proponuję państwu przegłosowanie kolejno w punkcie 9b i 9c, kolejno uchwał zaproponowanych wraz z autopoprawką, która dotyczy uwagi, o której była mowa w prezentacji pani skarbnik. Najpierw w punkcie 9b głosujemy projekt uchwały PU 431 dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Ja jeszcze zapraszam wszystkich państwa, którzy ewentualnie są w kuluarach, o przyjście na salę sesyjną. A proszę włączyć ekran do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 11 przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. I w punkcie 9c projekt uchwały PU 432 zmiana w budżecie na rok 2016. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 15 za, 11 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada również tę uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Maciej Wudarski, proszę się zgłosić.
Bardzo chciałbym podziękować radnym, którzy zagłosowali za tą uchwałą. To ważny moment dla poznaniaków, dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Postaramy się nie zawieść państwa zaufania. Będziemy informować na bieżąco, jak postępują prace związane z modernizacją i naprawą systemu PK. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Po zamknięciu i zrealizowaniu punktu 9b i 9c przystępujemy do projektu uchwały PU 423/16 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika księdza Czesława Piotrowskiego w Poznaniu. Jest to projekt uchwały, który był poprzedzony stosownym wnioskiem i uzyskaniem pozytywnych opinii co do przedmiotu wzniesienia pomnika w przestrzeni publicznej miasta Poznania. Takie opinie pozytywne wyraziły zarówno Komisja Polityki Przestrzennej, jak i Komisja Kultury i Nauki i na końcu zespół do spraw wznoszenia pomników i w związku z tym przedkładam państwu projekt uchwały do podjęcia. Projekt został skierowany do opiniowania przez prezydenta. Prezydent nie wniósł żadnych uwag, a przypominam, nie sam projekt, ale intencja wzniesienia tego pomnika w przestrzeni publicznej Poznania były pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Kultury i przez Komisję Polityki Przestrzennej. W związku z tym myślę, że ewentualne głosowanie jest po prostu potwierdzeniem woli tych komisji w formie uchwały Rady Miasta Poznania. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Dotychczas i komisje obie, tak jak mówił pan przewodniczący, jak rozumiem też większość radnych, co oczywiście będzie potwierdzone w głosowaniu na sesji, wsparła tą ideę wzniesienia pomnika księdza Czesława Piotrowskiego, zasłużonego nie tylko kapłana, ale też społecznika, działacza oświatowego. Natomiast troszkę ubolewam, że zespół do spraw budowy pomników, którego mam przyjemność być członkiem i przy moim sprzeciwie jeszcze chyba dwóch członków zespołu, niestety zaopiniował negatywnie nie ideę wzniesienia pomnika, ale samą jego formę. Mimo że pomnik księdza Piotrowskiego jest już wykonany przez fundatora, ma stanąć przed szkołą, którą ksiądz Piotrowski zbudował, na terenie należącym do szkoły, a więc do archidiecezji poznańskiej. I owszem, zgadza się, stojąc przed szkołą przy ulicy Głogowskiej naprzeciw kościoła świętej Anny, znajduje się w przestrzeni publicznej, ale na terenie prywatnym. Mam wrażenie, że zespół do spraw wnoszenia pomników nieco za bardzo wyemancypował się spośród zadań, które na niego nałożyliśmy i trochę chyba wyszedł ze swojej roli. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym poddaję pod głosowanie Państwu radnym w punkcie 10 projekt uchwały PU 423/16, rekomendując pozytywną opinię w tej kwestii. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10 porządku dzisiejszej sesji. A ponieważ pojawił się pan dyrektor Andrzej Krygier, więc przed nami blok uchwał ulicznych.
Maraton uliczny.
Najpierw punkt 11 projekt uchwały PU 399/16 w sprawie nadania ulicy nazwy Bocheńska. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, zaczynamy prezentację od ulicy Bocheńskiej. Uchwała jest w sprawie nadania nazwy ulica Bocheńska. Pokażę państwu na załączniku. Nadajemy, Wysoka Rado, tylko nazwę pierwszemu fragmentowi ulicy. Ona będzie dalej kontynuowana, ale dzisiaj nie ma możliwości zrealizowania tego. A konieczność uchwalenia nazwy i nadania tej części przestrzeni miejskiej ulicy jest związane z potrzebą ustalenia adresów. Teren należy do miasta. Rada Osiedla Szczepankowo w Spławie Krzesinki pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie.
Komisja Kultury i Nauki głosowała 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę pozytywną opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 11. W punkcie 12 projekt uchwały PU 400/16 w sprawie nazwy ulica Katowicka. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Wysoka Rado, Tutaj jest uchwała w sprawie ulicy Katowicka. Ulica Katowicka istnieje w Poznaniu od 1945 roku. Tekst uchwały z tamtego okresu się nie zachował, w związku z tym musimy tą uchwałę tak nazwać. Zasięg ulicy Katowickiej będziemy ograniczać ze względu na budowę Centrum Handlowego Poznania. Do tego terenu wrócimy jeszcze przy okazji prezentacji ulicy Brneńskiej. Rada Osiedla Rataje pozytywnie zaopiniowała tą nazwę i tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki również pozytywnie zaopiniowała projekt. Głosowała 9 za, przy jednej osobie, która obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubu własnym? Nie ma zgłoszeń. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o wynik. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 12. W punkcie 13 projekt uchwały PU 401 w sprawie nadania ulicy nazwy do spalarni. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Wysoka Rado, przenosimy się teraz w rejon północnego wschodu Poznania, w rejon ulicy Bałtyckiej i Gdyńskiej. Tam jest budowana spalarnia śmieci. Ona tam precyzyjnie się trochę inaczej nazywa, ale proponujemy, żeby ulica do spalarni... Gdzie? Poważnie? Co tu się wyprawia? Poprawimy się, proszę. Tego nie zauważyłem. Dziękuję za czujność. Uciekam, żeby za długo nie była prezentowana. To tylko jest w tej, panie przewodniczący, prezentacji, tak. Literówka. Tu też, nie, tu już jest dobrze. Czyli pokazujemy przebieg ulicy. Ona ma takie dwustronne wejście od ulicy Gdyńskiej ze względu na chyba prawidłowość i funkcjonalność tego ruchu. Tak to będzie wyglądało, jak ta inwestycja zostanie zrealizowana. Rada właściwa, czyli Rada Osiedla Główna, pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Komisja Kultury i Nauki głosowała 11 za, bez przeciwnych i wstrzymujących i wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubu lub własnym? Nie ma zgłoszeń. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13. W punkcie 14 projekt uchwały PU 402/16 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Nektarynkowa. Bardzo proszę.
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Nektarynkowa. Pokazuje jej umiejscowienie. Tu, proszę Wysoka Rado, będą cztery numery, cztery adresy do zmiany. Pilna potrzeba ustalenia dwóch nowych adresów. Informuję Wysoką Radę, że w takiej sytuacji my z mieszkańcami jesteśmy w kontakcie i ci, którzy będą zmieniali adresy, wiedzą o tym od nas, później dowiedzą się w trakcie już procedury. Właściwa Rada Osiedla, czyli Rada Osiedla Szczepankowo Spławie Krzesinki, pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki również opiniowała pozytywnie, 11 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chce opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu własnym? Nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę głosować. Poproszę o podanie wyniku. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 14. W punkcie 15 projekt uchwały PU 403/16 w sprawie nadania ulicy nazwy Bogdanowska. Proszę, panie dyrektorze.
Wysoka Rado, kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Bogdanowska. Ta ulica będzie odchodziła od ulicy Złocienieckiej. Będziemy nazywać tylko fragment ulicy. Pokazujemy tutaj, pokazuję Państwu to na zdjęciu. Tak będzie wyglądała docelowo, gdy plan miejscowy zostanie, plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Ławica 4 z 2011 roku, gdy będzie do końca zrealizowany. W trakcie realizacji tej ulicy będziemy wydłużać tą nazwę i nadawać kolejnym fragmentom wybudowanej ulicy. Rada Osiedla Ławica pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Komisja Kultury również zaopiniowała pozytywnie, głosując 11 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu lub własnym? Ja mam jedno pytanie, panie dyrektorze, czy, bo z tego wynika, że jak będzie postępowała zagospodarowanie tego terenu, to będą kolejne uchwały przedłużające.
Tak.
A czy ponieważ ulica jest wytyczona, więc czy nie można było tego od razu zrobić jednym?
Nie, nie, ona nie jest jeszcze wytyczona.
Ale w planie jest wytyczona, tak?
Ale w planie jest wytyczona, ale, nie jest,
działki,
ale
tak?
Plan nie jest realizowany w terenie w całości. I tam na tej...
Rozumiem, już rozumiem.
Jest nawet budynek, także...
Rozumiem, rozumiem. Dobrze.
Prawdopodobnie będziemy z dwóch stron zbliżali się, znając życie, do tego budynku i będzie... No tak, tak to wygląda.
I potem będzie wiecha odwrotnie, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie tego projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 30 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 15. W punkcie 16 projekt uchwały PU 404/16 w sprawie nazwania skweru imieniem Alojzego Andrzeja Łuczaka. Bardzo proszę.
Wysoka Rado, na Podolanach skwer urządzony. Jeżeli Wysoka Rada podejmie dzisiaj tą uchwałę, będzie nosił nazwę skweru imienia Alojzego Andrzeja Łuczaka. Pokazuję Państwu na mapie. Tak wygląda na zdjęciu lotniczym. Widok od ulicy Marcina Rożka i widok od ulicy Janiny Omańkowskiej. Właściwa Alojzy Andrzej Łuczak był najpierw dyrektorem Estrady Poznańskiej, później dyrektorem Filharmonii, ale przede wszystkim był założycielem i wieloletnim prezesem Profsymfoniki. Andrzej Łuczak zmarł w kwietniu 2011 roku. Jest pochowany na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Rada Osiedle Podolany pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie.
Dziękuję. Komisja Kultury i Nauki również zaopiniowała pozytywnie, głosując 13 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić lub zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę stosowne guziczki naciskać i głosować. Dziękuję, proszę o wynik. 29 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 16. W punkcie 17 projekt uchwały PU405/16 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Gliniana. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Wysoka Rado, ulica Gliniana ma swój dzisiaj przebieg, miała przebieg od ulicy Głogowskiej. Jest to mały fragment, który stanowi wyłącznie dojazd do hotelu. Ten hotel ma też swój adres od ulicy Głogowskiej, także podjęcie tej uchwały jest właściwe, bo ona praktycznie nie istnieje i nie stanowi też tego kontaktu adresowego. Rada Osiedle Fabianowo-Kotowo pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, głosując 11 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji, czy zabrać głos w imieniu klubu albo własnym? Nie widzę. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie projektu uchwały 405/16. Dziękuję. Proszę o wynik. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 17. W punkcie 18 projekt uchwały PU406/16 w sprawie nadania ulicy nazwy Kwarcowa. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Wysoka Rado, przedstawiam państwu uchwałę w sprawie nadania ulicy nazwy Kwarcowa. Przenosimy się na północ Poznania. Możemy nazwać tylko ten fragment ulicy. Tak wygląda to na planie miejscowym. Także ulica będzie przebiegała dalej, jeżeli będzie można ją zrealizować najpierw na zachód, a później trochę na północ, czyli w tym miejscu planujemy skończyć zasięg nazwy Kwarcowa, a ulica Granatowa od kamieni granatów będzie przebiegała do tego miejsca. Państwo często pytacie, dlaczego tylko taki fragment. W związku z tym pokażę państwu zdjęcia, jak to wygląda. To jest też Poznań, tak to wygląda w terenie. Także Rada Osiedla Umultowo pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie jej.
Komisja Kultury i Nauki głosowała 13 za, bez przeciwnych i wstrzymujących i wydała opinię pozytywną. Czy ktoś z państwa chce tę opinię w imieniu komisji uzupełnić bądź zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa o głosowanie w sprawie projektu uchwały PU406/16. Dziękuję. Proszę o wynik. 31 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 18. Punkt 19, czyli ten dotyczący ronda Szczepankowo, został wycofany przez prezydenta z porządku dzisiejszej sesji. W związku z tym punkt 20, projekt uchwały PU415/16 w sprawie nadania ulicy nazwy Brneńska.
Wysoka Rado, ulica Brneńska jest równoległa do ulicy Krzywoustego, na południe od budowanego Centrum Handlowego Poznania. Nazwa oczywiście pochodzi od miasta Brna, a gdy przygotowywaliśmy państwu tą uchwałę, to znalazło się też w uzasadnieniu, że od 16 września 1966 roku miasto Poznań ma umowę partnerską z miastem Brno. Na Komisji Kultury ustalono, że dobrze by było dla przestrzeni miasta, gdyby ta ulica została miała wydłużony przebieg aż do ulicy Pleszewskiej. W związku z tym zgłaszam autopoprawkę, aby w uchwale dotyczącej nadania nazwy ulica Brneńska zmienić załączniki odpowiednio numer 1 i numer 2, które pokazują położenie tej ulicy i załącznik graficzny. A teraz pierwotnie miała ta ulica mieć przebieg taki, zostaje wydłużona do ulicy Pleszewskiej. Ulica Pleszewska jest tutaj. Ona będzie też, ten przebieg zostanie zlikwidowany. I przed Wysoką Radą na kolejnych posiedzeniach będą jeszcze przedstawione 4 uchwały dotyczące tych ulic, które są we wnętrzu tej przestrzeni. Tak wygląda zasięg. Rada Osiedla Rataje w tej sprawie nie podjęła uchwały, czyli nie mamy ani pozytywnej, ani negatywnej opinii. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Tylko, że ja mam opinię pozytywną komisji w tej pierwotnej wersji. Do tej zmiany, tak? Czyli jedno i drugie miałoby pozytywne. Dobrze. Bo komisja głosowała 16 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, ale jeszcze w sprawie tego pierwotnego projektu z pierwotnym przebiegiem. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu czy własnym? Nie widzę zgłoszeń, proszę więc Państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, wraz z autopoprawką przedstawioną dzisiaj przez Pana Dyrektora. Bardzo proszę. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 32 za, bez przeciwnych i wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła. I ostatnia z ulicznych, czyli 21 punkt projektu uchwały PU 416 w sprawie zniesienia nazwy ulica Zwoleńska. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Tak. Wysoka Rado, ostatnia uchwała z dzisiejszego cyklu nazewniczego w sprawie zniesienia nazwy ulicy Zwoleńska. Ulica praktycznie w całości leży w liniach rozgraniczających autostrady przebiegającej przez Poznań. Tu jest pas autostrady, linie rozgraniczające są szersze, to jest przebieg ulicy Zwoleńskiej. Tak wygląda to na zdjęciu lotniczym. Zrobiliśmy też zdjęcia, bo tam na zdjęciu lotniczym takie są małe ścieżki. Na ostatniej Komisji Kultury była sugestia, czy by nie rozpatrywać tego, że jest jakiś teren, który by mógł mieć nazwę Zwoleńska. Te ścieżki leżą blisko i to tak wygląda w terenie. Także Rada Osiedla Starołęka, Minikowo, Marlewo negatywnie zaopiniowała tą uchwałę. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki głosowała 11 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące i jedna osoba obecna, która nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? W imieniu klubów? W debacie indywidualnej, rozumiem. Pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, ponieważ na Komisji Kultury zastanawialiśmy się, czym kierowała się Rada Osiedla, opiniując to negatywnie. No jak widzimy na zdjęciach, tam są jakieś chaszcze, a nie droga. W związku z czym, czy są może na sali przedstawiciele tej Rady Osiedla? Nie ma. Dobrze, to rozumiem, że
pani radna
głosowali nie, bo nie po prostu, tak?
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałam zadać to samo pytanie, ale jednak no, odpowiedź nie, bo nie. Wydaje mi się, że jednak ludzie działają, tak zakładam, że ludzie działają racjonalnie. I jeżeli ta Rada Osiedla zaopiniowała to negatywnie, to zakładam, że mieli jakiś powód. A jeżeli pan dyrektor mówi, że tej ulicy nie ma, no to tym bardziej mieli jakiś powód. Więc może warto, żebyśmy się zapoznali z tym powodem, zanim odrzucimy jakby tą wolę tej Rady Osiedla. Mała ulica to nie jest jakaś ważna sprawa, ale no, bo kierujemy się zazwyczaj chęcią kierowania się wolą mieszkańców. No może jednak tam była jakaś racjonalność w tym. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, jeśli można, to załącznik do uchwały Rady Osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo. Uwagi dotyczące zniesienia nazwy ulica Zwoleńska. Pierwsze. Rada Osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo nie uznaje za zasadne zlikwidowanie nazwy ulicy Zwoleńskiej z uwagi, że przedmiotowy odcinek nadal istnieje i spełnia swoją funkcję komunikacyjną. To, co powiedziałem Państwu na Komisji Kultury, mówię teraz przed Wysoką Radą, tego odcinka nie ma i nie ma i nie można, nie ma takiej przestrzeni, której by można nadać nazwę i utrzymać nazwę ulica Zwoleńska. Tyle z mojej strony.
Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że wszyscy zakładamy racjonalność działania innych osób, ale zdarza się, że potem budzimy się z dużym zdziwieniem. Pani radna Katarzyna Kretkowska, w ramach racjonalnych przesłanek.
Tak, w ramach racjonalnych przesłanek, bo mogą być racjonalne przesłanki oparte na irracjonalnych przeświadczeniach. Czy zatem ci radni tej Rady Osiedla kroczą codziennie po jakiejś wyimaginowanej ulicy, która dla nich jest rzeczywistą? No bo pan dyrektor mówi, że tej ulicy nie ma, a oni piszą, że ta ulica jest.
To znaczy może biorą, że ulica Zwoleńska to jest ten fragment autostrady, ale tego się nie da logicznie uzasadnić. Tej ulicy nie ma, Wysoka Rado. Ja z swojej strony nie mam nic do dodania.
Pan radny Tomasz Lipiński.
Szanowni Państwo, olśniło mnie. Im więcej nieutwardzonych ulic na terenie Rady Osiedla, tym więcej pieniędzy na utwardzanie tych ulic. W związku z czym podejrzewam, że tu leży problem.
Dziękuję. W duchu racjonalności przesłanek poddaję Radzie pod głosowanie projekt uchwały PU 416/16, prosząc o opinię pozytywną. Dziękuję, proszę o wynik. 30 za, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Nikt nie był przeciwny. Rada uchwałę podjęła, czyli jest racjonalność.
Wysoka Rado, dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie dyrektorze. To był punkt 21. W punkcie 22 projekt uchwały PU 422/16 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu, planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursowego naboru wniosków do działania 4.2 o nazwie zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią krajową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie. Miasto Poznań planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działań i priorytetów, o których było w tytule wspomniane przez pana przewodniczącego. To zadanie obejmuje de facto 3 zadania inwestycyjne. Obecnie realizowany odcinek ulicy drogi krajowej 92 od ulicy Bałtyckiej do ulicy Syleniej, most Lecha oraz budowę węzła Naramowicka. Całkowita wartość tego zadania została oszacowana na kwotę 244 480 500 zł 64 grosze, z czego koszty kwalifikowane to 210 148 607 zł i 95 groszy. Do tego są jeszcze koszty niekwalifikowane na sumę 34 331 892 zł i 69 groszy. Szacowana przez nas dotacja to 178 626 316 zł 75 groszy, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Częściowo to zadanie, jak już wspomniałem, jest realizowane, jest w budżecie ZDM-u na kwotę 14 154 967 zł 37 groszy w roku 2016. Ta uchwała ma charakter intencyjny, jest nam niezbędna do zawnioskowania w konkursie o środki unijne na realizację tego projektu i będzie oczywiście realizowana w momencie, kiedy pozytywnie przejdziemy wszystkie etapy oceny. Proszę Wysoką Radę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów opiniowała projekt pozytywnie. 5 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Tak, ja chciałem powiedzieć krótko, by radni mieli tego świadomość miejscy, nie tyle może co jest w tej uchwale, ile co w tej uchwale nie ma. Otóż droga krajowa numer 92 jest to też ta droga, na której leży, czy ma leżeć tak zwany węzeł Koszalińska, który jest przedmiotem zainteresowania wielu tutaj radnych w Radzie Miasta Poznania. I pierwotnie miało być tak, że tym pierwszym projektem, o który ma się starać, o dofinansowanie którego ma się starać miasto, miał być węzeł Koszalińska. To składający się... Tylko panie przewodniczący, bo...
Czy można poprosić państwa radnych? Halo, halo? Za pół godziny, za 25 minut będzie przerwa. Czy państwo radni pozwolą koledze zabranie głosu? Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Pierwotnie tym pierwszym projektem, o który dofinansowanie z Unii miał się starać miasto, był właśnie węzeł Koszalińska, czyli udrożnienie przejazdu kolejowego na Woli, zbudowanie przejazdu z Koszalińskiej w Lutycką, też wybudowanie wiaduktu nad przejazdem kolejowym Lutycka oraz przedłużenie Alei Solidarności aż do Lutyckiej. Natomiast tak się nie dzieje. I to, że tak się nie dzieje, z informacji, które ja też uzyskałem tutaj od pracowników urzędu, jest trochę zawinione przez urząd, ale też trochę niezawinione. Może powiem najpierw w tym zakresie zawinienia. Aby móc się starać, tak planowano pierwotnie o to dofinansowanie, miała zostać stworzona koncepcja tego węzła Koszalińska i tej koncepcji do dnia dzisiejszego nie ma. Przetarg dopiero będzie niedługo ogłaszany. Natomiast bez tej koncepcji przewidywano, że to będą dokumenty, które będą konieczne do złożenia tego wniosku o dofinansowanie. Natomiast brak winy tutaj, który, jak mi to przedstawiono, który rozstrzyga w tej sytuacji o to, że nie jest możliwe w tym momencie o staranie się o to dofinansowanie, jest takie, że konkurs, który jest obecnie ogłoszony, wymaga o wiele bardziej dokładnej dokumentacji, między innymi też dokumentacji już pozwoleń na budowę. I w tym momencie to nie było przewidywane, że tak będą szczegółowe warunki do konkursu, także nawet jeśli ta koncepcja by była, to i tak ona by nie wystarczała, więc i tak o te środki w tym momencie nie można się starać. Wiem, że tutaj urzędnicy liczą, że ten konkurs, drugi etap konkursu zostanie za, powiedzmy, nie wiem, dwa lata, za jakiś czas ogłoszony i w tym momencie będziemy mogli się starać o to dofinansowanie na węzeł Koszalińska. I tak na to by wskazywało dotychczasowe procesy związane ze środkami unijnymi. Natomiast jest to oczywiście wydarzenie przyszłe i niepewne. I to, co chcę powiedzieć, to to, że państwo radni, że w zasadzie w tym momencie rozpoczęcie realnej budowy węzła Koszalińska, takie przysłowiowe wbicie łopaty w ziemię w tej kadencji w zasadzie umiera na naszych oczach przy podejmowaniu tej uchwały. I chcę powiedzieć, że w tej sytuacji północno-zachodnia część Poznania chyba staje się naprawdę ostatecznie najbardziej niedoinwestowaną częścią Poznania. Nie ma węzła Koszalińska, jest Obornicka w stanie pożal się Boże. Wiele inwestycji się tam nie przeprowadza, także też apeluję do grona prezydenckiego o większe uwzględnienie tej północno-zachodniej części Poznania w planach inwestycyjnych jeszcze w tej kadencji. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Przedstawiam Państwu projekt uchwały pod głosowanie. Przypominam, to jest w punkcie 22 projekt uchwały PU422/16 o tytule, który na początku tego punktu przeczytałem. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. 22 za, 0 przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Za
bardzo dziękuję.
Punkt 23 to projekt uchwały PU 409/16 uchylająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spółka z o.o. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie, Panowie Radni. Pozwalam sobie przypomnieć projekt, który kiedyś był bardzo ważny i długo dyskutowany, ale na etapie przystąpienia do realizacji wystąpiły problemy w jego realizacji, stąd dzisiejsza uchwała. Kobyle Pole, teren zaznaczony na mapie, przedmiotem państwa decyzji o wyrażeniu zgody na wniesienie aportu była nieruchomość o powierzchni ponad 32 hektarów. Mamy sytuację taką, że przedmiotem to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego objęty tym obszarem. Zwrócę uwagę, że już po uchwaleniu tego miejscowego planu Rada Miasta podjęła decyzję o zmianie studium uwarunkowań, co ma istotny wpływ także na możliwości zmiany sposobu podziału tego terenu i wydzielenie większej ilości działek pod zabudowę jednorodzinną. Zarówno uchwała, jak i zarządzenie prezydenta wydane na podstawie tej uchwały nie zostały wykonane, a powodem głównym, dlaczego nie nastąpiło wniesienie aportu, było zidentyfikowanie kluczowego problemu, jeśli chodzi o realizację projektu w związku z kosztami zagospodarowania wód opadowych. Po wnikliwej analizie sytuacji stosunków wodnoprawnych wyszło, że dla zabezpieczenia właściwego odprowadzenia wód należałoby zastosować dla tego obszaru zbiorniki albo podziemne, albo naziemne o powierzchni 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i głębokości 3,27 metra głębokości, co oznaczałoby praktycznie degradację tego projektu przy wymogach, by zbiorniki te były zabetonowane i jeszcze odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich. Przy zbiornikach podziemnych projekt był absolutnie nieopłacalny. Z tego względu pan prezydent we wrześniu 2015 roku uznał za konieczne, aby ZDM pod nadzorem pana prezydenta Wudarskiego podjął się opracowania koncepcji rozwiązania problemu zagospodarowania wód opadowych nie tylko dla tego terenu, ale także dla terenów przyległych, co stanowi warunek w ogóle wykorzystania potencjału całego tego obszaru miasta dla celów inwestycyjnych. O uwarunkowaniach związanych z tym projektem pisemnie informowałam we wrześniu wymienione w tym slajdzie komisje. Żadna z komisji nie wyraziła chęci szczerszego zapoznania się z tym projektem. Biorąc pod uwagę, że projekt w tym kształcie jest nierealizowalny, proponujemy, aby uchwałę unieważnić i doprowadzić do możliwości ponownego zadysponowania tym terenem po zakończeniu prac dotyczących opracowania koncepcji zagospodarowania wód opadowych i podjęciu decyzji o ewentualnej zmianie dotychczasowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. W imieniu prezydenta miasta uprzejmie państwa proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów głosowała 4 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujące. Wydała w ten sposób opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy ktoś chciałby zabrać głos w debacie indywidualnej nad tym projektem? Nie widzę zgłoszeń, poddaję więc pod głosowanie projekt uchwały 409/16 w punkcie 23 porządku sesji. Proszę o głosowanie Państwa. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 0 przeciw, 12 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. To był punkt 23. Punkt 24 to projekt uchwały wycofany przez autora. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu 25. Projekt uchwały PU410/16 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 roku na obszarach wodnych miasta Poznania. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, przedstawiam projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowanie statków oraz innych obiektów pływających na rok 2016 na obszarach wodnych miasta Poznania. Zgodnie z artykułem 31 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w sprawie stawek za przechowywanie i usunięcie statków i innych obiektów pływających corocznie uchwala Rada Miasta w drodze uchwały na podstawie obwieszczenia ministra finansów. Takie obwieszczenie minister finansów ze stawkami na rok 2016 opublikował w Monitorze Polskim dnia 6 sierpnia 2015 roku. Stawki te dotyczą zgodnie z artykułem 30 wyżej wymienionej ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, przewidując, że jeżeli statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnych, jeżeli nie ma możliwości innej zabezpieczenia go, a w przypadku, gdy prowadziła go osoba znajdująca się po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. Proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu głosowała 6 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący, również opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów? W debacie indywidualnej pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi na Komisji Budżetu w okresie obowiązywania tej uchwały, czyli z tego co pamiętam od 3 lat, nigdy nic nie zostało usunięte, więc ja proponuję odrzucenie tej uchwały i wrócenie do niej za 10 lub 20 lat, kiedy pierwszy poduszkowiec usuniemy. Naprawdę, a jak usuniemy na przykład za 3 lata jakiś poduszkowiec za darmo, to również nam się straszna krzywda nie stanie i tak za dużo czasu na tę uchwałę poświęcamy co roku ją przyjmując.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem złożyć wniosek formalny, aby nie było dzisiaj przerwy obiadowej. A
możemy po zakończeniu punktu w takim razie
oczywiście
wrócić.
Dobrze? Ale niemniej go zgłaszam.
Dobrze. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę, że ta uchwała wiąże się z tym, że są takie, po prostu ustawa nam nakazuje to zrobić. A co się stanie, jak zagłosujemy za tym? Ja nie widzę naprawdę problemu. Oczywiście być może nikogo żeśmy nie złapali na tym, że
rozłam
był pod wpływem alkoholu i trzeba było mu skonfiskować jakiś tam jakiś pływający pojazd. Natomiast no takie są przepisy. Ja tylko mam inną uwagę, że na przykład jeżeli byśmy teoretycznie teraz już się okazuje rzeczywiście kogoś złapali pod wpływem alkoholu na takim pływającym poduszkowcu, to on będzie płacił tylko z tego, co pan dyrektor mówi, około 200 zł, natomiast jeżeli ktoś stanie na kopercie nieświadomie, to płaci 400 zł. My uważam, że to są duże nieprawidłowości i niesprawiedliwości, bo jest ten ktoś trzeźwy. Dziękuję. Proszę głosować za.
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w punkcie 25, PU 410/16. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 1 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. 2 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. W ten sposób Rada uchwałę podjęła i w ten sposób zrealizowaliśmy punkt 25 porządku dzisiejszej sesji. Teraz jeśli chodzi o wniosek pana radnego Bartosza Zawiei, my rzeczywiście mamy do rozpatrzenia jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów i dwa sprawozdania. W związku z tym, jeśli z Państwa strony nie ma takiej intensywnej potrzeby, żeby tą przerwę zrobić, możemy się umówić, że zrobimy 10 minut przerwy takiej chwilowej i będziemy obradowali dalej. Jesteśmy w stanie pewnie szybciej skończyć ten porządek. Proszę. No, skoro są głosy przeciwne, to muszę poddać go pod głosowanie. W związku z tym pod głosowanie podaję wniosek o nierobienie przerwy. To jest zmiana porządku obrad, przypominam. Wniosek formalny, jest właśnie wniosek formalny i go głosujemy. No, jest głos przeciw z Waszej strony, żeby tego nie było, tak? Dobrze, proszę wygłosić głos przeciw. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, przeciw. Mamy kilka punktów, które jeszcze mam wrażenie, niestety, ale potrwają z 2-3 godziny i za chwileczkę, za 15-20 minut będziemy mieli powszechne poirytowanie radnych, że mimo oczekiwania sesja nie kończy się wcześniej. Wszyscy będą przed obiadem. No myślę, że niepoważnym jest traktowanie tych sprawozdań jednych w roku tak per noga. No. Dlatego wnoszę o... Poza tym mamy, część z nas ma swoje plany o godzinie 14 i do tej pory zawsze było tak, że jeżeli był głos przeciw, po prostu ta przerwa była. Także ja proszę bardzo o utrzymanie tego zwyczaju, bo i tak to kilka godzin potrwa. No, czy się to komu podoba, czy nie.
Wykreślenie przerwy jest zmianą porządku obrad, w związku z tym do tego potrzebna będzie według mnie kwalifikowana większość. Jest zmianą porządku obrad w gruncie rzeczy, w związku z tym poddaję go pod głosowanie. O zlikwidowanie przerwy obiadowej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 10 za, 17 przeciw. Przerwa będzie o godzinie 14. Zrealizowaliśmy 25 punktów. I ponieważ nastąpiło rozprężenie, to ja za chwileczkę ogłoszę tą przerwę, natomiast chciałbym zapytać Państwa w tej chwili o jeden czysto organizacyjny i to również poddam pod głosowanie, zwłaszcza, że ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta Poznania to przedstawia osoba z zewnątrz. W związku z tym, jeśli Państwo się zgodzą, to ja poproszę o skontaktowanie się z panem Witoldem Draberem i zaproszenie go na godzinę 15, żeby zrealizować ten punkt bezpośrednio po przerwie, a później porządek obrad. W związku z tym, ponieważ to też jest zmiana porządku obrad, to proszę Państwa o zaakceptowanie tego w głosowaniu, czyli o ewentualną zmianę porządku obrad. Polegając na tym, że po przerwie rozpatrzymy punkt 29. To nie jest bez sensu, tylko to jest grzeczność w stosunku do osoby, która będzie z zewnątrz. Proszę wyrazić to w głosowaniu. Kto jest za, Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o podanie wyniku. 18 za, 5 przeciw, 5 wstrzymujących, jedna osoba nie głosująca. Rada się nie zgodziła na taką zamianę, w związku z tym ogłaszam przerwę do godziny 15:00.